W naszym studio kolejni goście. Grzegorz Brzoza i Bartłomiej Brzoza. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Tata i syn przyjechali do nas, Stowarzyszenie Najlepsza Droga. Wczoraj po 40 dniach zakończył się protest podwykonawców dróg i autostrad przed Ministerstwem Infrastruktury. Powiedzmy, czego państwo się domagali podczas tego projektu? Zacznijmy od tego.
Może inaczej, nie zakończyliśmy jeszcze jako tako protestu. To jest jakby pierwszy etap. Pierwszy etap został wstrzymany, nazwijmy to. Następne etapy są już przygotowywane i prawdopodobnie z przyszłego tygodnia zaczynamy już z następnymi etapami. O wiele bardziej uciążliwymi niż to, co do tej pory było, że grzecznie staliśmy, nie blokując drogi i prawda, starając się...
Co państwo mają zamiar zrobić w takim razie?
Zaczniemy od blokady dróg.
Dobrze, a my zacznijmy od tego.
Co chcemy uzyskać?
Dlaczego protest w ogóle się zaczął?
Protest zaczął się od tego, dlatego że, proszę panią, wykonywaliśmy od szeregu lat, wykonywaliśmy drogi jako podwykonawcy, nie otrzymywaliśmy w ogóle, praktycznie mówiąc, w ogóle zapłaty. Mało tego, że nie dostawaliśmy zapłat, to jeszcze starano się nas karać karnie, by wymusić na nas spolegliwość. Próbowano różnych sposobów, żeby przymusić nas do, pomimo że byliśmy oszukiwani, okradani, próbowano nas zastraszyć, próbowano nas... To było też jakby powodem, że zrzeszyliśmy się między innymi w naszym stowarzyszeniu, jest tych stowarzyszeń więcej, ale ja mówię w tym momencie o naszym stowarzyszeniu Najlepsza Droga. Tu żeśmy opracowali między innymi ustawy zabezpieczające nas.
Ale pan mówi takie poważne oskarżenia, że byliśmy zastraszani. To może doprecyzujmy to, bo jak słuchacz nas słucha, to chciałby wiedzieć, proszę panią, na czym to polegało.
Tak,
to mówi
pan
tata,
Wolak,
czy syn? Tata mówi.
To może ja tylko dwa słówka, a potem syn. Proszę panią, nasz kolega, podwykonawca Krzysztof Wolak jeszcze jest w więzieniu. Jeszcze jest w więzieniu tylko za to, że nie zapłacono jemu i on nie miał z czego zapłacić, nazwijmy to, nie miał z czego zapłacić podwykonawcą swoim. Został oskarżony. Został skazany.
O co został oskarżony?
Został oskarżony o to, że nie zapłacił podwykonawcom w związku z tym, że generalny wykonawca nie zapłacił jemu. A państwo co zrobiło w tym momencie? Wypięło się na niego. Po prostu się wypięło. Nie wiem jakim sposobem, ale nasze bardzo demokratyczne sądy...
Ale jakim sposobem mógł trafić do więzienia za finanse?
Proszę panią, to ja dam kolejny przykład. Drugi syn został skazany.
Pana syn?
Tak. Mhm. Jeden jest tutaj, też został skazany. Drugi również został skazany za, uwaga, niezapłacenie podatku VAT, którego nie ma. Do zapłacenia.
To niech pan opowie, pan jest skazany?
Tak, panie redaktor, jestem skazany przez polski sąd wyrokiem karnym. Pozbawienie wolności na 8 miesięcy, zawieszenie na 1 rok. Sprawa była taka dosyć, no, miała być wygrana dla mnie, tak? No bo jeżeli ktoś przychodzi bez dokumentów, składa jakiś pozew, nie mając ku temu podstaw, no to nie da się takiego człowieka skazać, tak? A jednak tutaj było troszkę inaczej.
Kto wnioskował o to, żeby pana skazać? Kto wystąpił do sądu, żeby pana skazać?
Rzekomy wykonawca, który wziął pieniądze za wykonaną usługę już od innej firmy, od koncernu dużego i po prostu drugi raz jakby chciał te pieniądze wyłudzić. Nie było podstaw do tego, żeby cokolwiek mógł wygrać, a jednak to się udało. No, żeby uchronić się przed odbyciem tej kary, no musiałem zapłacić to, po czym składaliśmy też do prokuratury przeciwko temu człowiekowi, bo znaczy w zasadzie to była rodzina, przeciwko tym państwu składałem też zawiadomienie na prokuraturze i oni dostali dwa paragrafy. Mhm. 2861 KK oraz 28613 KK. No niestety zostało to umorzone. W tej sprawie tutaj też próbowali właśnie ojca oskarżyć, no ale niby ta sama sprawa, ja zostałem skazany, ojciec nie. No
to uniewinniony całkowicie.
Powoli, jak to jest, że panowie wykonują swoją pracę, tak jak pan na przykład, pan Bartłomiej Brzoza wykonywał swoją pracę dla jakiejś firmy. Jak można w majestacie prawa, skoro pan powiedział, że ktoś dostał już za to pieniądze raz, za wykonanie tej pracy, od pana żądał drugi raz tych samych pieniędzy?
Tak. Tak. Tak można. Tak w Polsce można robić.
Czyli nie było żadnych dowodów, że dostał od tego dużego koncernu pieniądze?
No, jakiś dowód na pewno muszą być. Chociażby i przelew bankowy.
Proszę Panią, w tym wypadku można, znaczy to jest, się, bo to jest taka sprawa dosyć kuriozalna, ale tak. To bardzo łatwo sprawdzić. Zeznania ludzi Resztrobaga były takie, a nie inne.
Czyli jakie?
Według nas kłamliwe. Po prostu zeznawano nieprawdę. Jeśli, powtarzam, jeśli w tej samej sprawie jest dwóch oskarżonych, jeden dostaje całkowite uniewinnienie, łącznie z pokryciem przez państwo kosztów, a drugiego się skazuje, no to sorry, ale przepisy mówią karne, mówią jasne, wyraźnie. Nie może być drugiego skazanego, jeśli jest jeden uniewinniony. No to jest oczywista oczywistość, tylko nie dla polskiego sądu.
Ale... I państwo postanowili przeciwko między innymi takim praktykom innymi,
tak.
Zaprotestować. Wiemy,
tak.
że nikt z Ministerstwa Infrastruktury, któremu kieruje polityk Prawa i Sprawiedliwości, poseł, pan minister Andrzej Adamczyk, nie pofatygował się i z państwem nie porozmawiano.
Zgadza się. Pofatygował o pana ochroniarza, a później panów policjantów, chociaż...
Panie redaktorze, zaczęliśmy protest 13 sierpnia. Zaczęliśmy protest w gorącu, w upale. Warunki dosyć ciężkie. Skończyliśmy. Jakby pierwszy etap zakończyliśmy teraz w poniedziałek. Nikt poza właśnie ochroniarzem, nikt poza policjantem nie wyszedł do nas. Mało tego, arogancja ministra w tym momencie nawet polegała na tym, że gdzieś przychodzili ludzie z ministerstwa, no bo jeśli wychodzi z ministerstwa i z powrotem się cofa do ministerstwa, to ja zakładam, że on tam pracuje. I gdzieś próbują się z nas naśmiewać, że tu stoimy niepotrzebnie, nikt z nami tak i tak nie będzie rozmawiał, po co w ogóle stoimy do pracy, żebyśmy poszli.
My, drodzy państwo, za kilka chwil wrócimy do rozmowy w studio, ale przy Lucy, przy naszym mobilnym urządzeniu, przy naszym mobilnym studio jest Łukasz Jankowski, jest w Sejmie. Halo, halo, Łukasz, słyszymy się?
Słyszymy się głośno i wyraźnie. Mam nadzieję, że mnie tym razem także słuchać tak. Bez problemów.
Tak, słychać.
To skoro mamy dobre połączenie, no to przejdźmy do ostatniego tchnienia tej kadencji. Przy mnie poseł, który pracował przez całą ubiegłą kadencję i jest zwycięzczynią tej kadencji, czyli wyborów do Sejmu, pani Mirosława Stachowiak-Różecka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego sukcesu. Wynik wyższy niż Grzegorz Schetyna we Wrocławiu. Jakieś gratulacje popłynęły? To ma jakieś polityczne konsekwencje?
Nie, no oczywiście gratulacji zebrałam mnóstwo. Bardzo za te gratulacje dziękuję. W pierwszej kolejności oczywiście muszę skorzystać z okazji. Dziękuję za wszystkie głosy, za głosy moich wyborców. Bez nich tego wyniku by nie było. Za pracę wszystkich moich kolegów z listy, sztab, współpracowników, wolontariuszy. No po prostu piękna praca drużynowa w naszym okręgu rzeczywiście przyniosła efekt w postaci zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w jakże trudnym okręgu numer 3.
Tego zwycięstwa osobistego nad liderem Platformy Obywatelskiej. Polityczne, to ma jakieś znaczenie polityczne tego Grzegorza Schetyny i dla pani poseł?
No zobaczymy. Jak na razie to widzimy, że ewidentnie dla Grzegorza Schetyny. No cóż, to niestety nawet koledzy w Platformie Obywatelskiej, no zresztą we Wrocławiu obserwowaliśmy rozłam i takie emocje już przed wyborami. To się toczy od kilku miesięcy, prawda? Niestety właśnie na forach, czy to internetowych, czy za pośrednictwem mediów, dziennikarzy. No ja radzę, żeby jednak swoje sprawy to tak raczej rozwiązać w własnym gronie, no ale to oczywiście ich sprawa.
Jak na razie we własnym gronie sprawy stara się rozwiązać sama Prawica Zjednoczona. Są tarcia między Zbigniewem Ziobro a panem premierem Morawieckim. To prawda, to nie jest prawda?
Szanowni państwo, udowodniliśmy, że w takim składzie z naszymi koalicjantami jesteśmy w stanie współpracować. Tworzyliśmy bardzo dobry rząd i pod przywództwem pani premier Beaty Szydło i później pod przywództwem premiera Mateusza Morawieckiego. Fantastyczna współpraca drużynowa. Jestem przekonana, że nasi koledzy koalicjanci, liderzy Solidarnej Polski i Porozumienia widzą, że rzeczywiście popłaca jednak praca drużynowa i dobre współdziałanie, bo z tego również przecież oni mają korzyści, a przede wszystkim muszą widzieć to, co najważniejsze, czyli Polaków, ich potrzeby. walki, a te możemy przeprowadzić tylko wspólnie.
Tak mówi się, że to zwycięstwo różni się tym od tego zwycięstwa sprzed lat czterech, że wtedy wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a teraz wygrało.
No to ja przypomnę, szanowni państwo, że wtedy no, mieliśmy taką samą ilość mandatów. W tym gronie owszem było mniej kolegów z Solidarnej Polski i z Porozumienia Jarosława Gowina, ale jednak też ich mandaty decydowały o większości, więc ta większość ich nieco się, ta grupa nieco się powiększyła, ale właściwie zasada jest ta sama. Ja jestem przekonana, że doświadczeni poprzednimi czterema latami i zdeterminowani pracą dla Polski i Polaków porozumiemy się w sprawie również kształtu rządu przyszłej kadencji.
6% więcej poparcia, 6 punktów procentowych więcej poparcia, ponad 2 miliony więcej głosów, a mimo to efekt mandatowy dokładnie taki sam jak lat temu 4.
No tak, to znaczy bardzo, bardzo ogromna rzeczywiście duma, zwłaszcza we Wrocławiu bardzo się cieszę, gdy widzę jak z wyborów na wybory tych wyborców nam przybywa. Ten mityczny szklany sufit we Wrocławiu jednak już pęka i na pewno właściwie już się przygotowujemy do kolejnych i mam wrażenie, że w końcu rozsypie się na strzępy. No ale oczywiście no, wszyscy znamy, no, ci co się interesują polityką rozumieją jak te głosy są przeliczane, na czym polega metoda Donta. No, w momencie kiedy partie przekraczają 5-procentowy próg, musimy się tym tortem podzielić, takie są zasady i trzeba to uszanować, a przede wszystkim chcę bardzo wyraźnie podkreślić, szyldy partyjne i liderzy partyjni to jedno, ale bardzo szanuję przede wszystkim wyborców, zarówno Konfederacji, jak i Lewicy, które w tym składzie sejmowym się pojawią.
Z Konfederacji i z Lewicy, chociaż w tym wypadku to jest Lewica w ramach Koalicji Obywatelskiej z Wrocławia, nie z okręgu, ale z Wrocławia rodem będzie dwóch posłów, to będzie Grzegorz Braun i pani Klaudia Jachira.
Nie. Klaudia Jachira kandydowała z Warszawy.
Pan ale mówi, pochodzi że... z Wrocławia.
Pochodzi z Wrocławia. No ale z Lewicy to ja powiem tak. Z Lewicy wszedł pan Krzysztof Śmiszek i Małgosia Tracz. Bardzo serdecznie gratuluję obojgu, szczególnie Małgosi, bo się znamy z Wrocławia. Wiele razy udawało nam się współpracować. Także liczę na tę współpracę również na tym gruncie już parlamentarnym, sejmowym. No, zobaczymy jak będzie, a pana Krzysztofa chętnie zapoznam, prawda, z Wrocławiem i okolicą, bo to on, prawda, nie z Wrocławia, więc znajdę czas, żeby mu Wrocław pokazać.
To już tam ostatnia kwestia, bo nie bez kozery przywołałem te dwa nazwiska osób, które się urodziły i mieszkają we Wrocławiu, czyli i Grzegorz Braun i pani Klaudia Jachira, bo to pokazuje jaka będzie ta kadencja. Ona może być bardzo emocjonująca.
No tak, ale polityka jest po prostu emocjonująca. Ja mam wrażenie, że przed każdą kadencją, u progu każdej kadencji, jak się takie właśnie rozmowy prowadzi, jak ja z panem teraz, to można odnieść wrażenie, tak sobie przypominam, że o każdej się mówiło, że będzie interesująca, niezwykła, że takie twarze, takie nazwiska i że się będzie działo. Być może tak już jest, że z kadencji na kadencję dzieje się coraz więcej i jest ciekawie. Ja tylko mam nadzieję i apeluję, żeby jednak, nawet jeśli będą to emocjonujące rozmowy, to żeby jednak zachowywać pewien poziom takiej no, zwyczajnej kultury. Natomiast reszta to, no cóż, zobaczymy.
Nie tylko jest pani rekordzistką we Wrocławiu, ale jest także pani szefową struktur Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu, czyli osobą bardzo hierarchii partyjnej. Czy będzie jakieś rozliczenie za ten Senat, który państwo utracili? Więcej głosów uzyskaliście w wyborach do Senatu niż do Sejmu w tych wyborach 13 października, a mimo to nie macie większości.
No muszę powiedzieć, że gdy idzie o Senat, to jestem zasmucona. Nie dlatego, prawda, że spodziewam się rozliczeń czy nie, bo to nie w tym rzecz, ponieważ przede wszystkim dlatego, że widziałam jaką ogromną pracę moi koledzy kandydaci do Senatu wykonali. Zarówno ci, którzy kandydowali we Wrocławiu, Sergiusz Kmiecik, naprawdę ogromna praca. Też gratuluję, bo jednak ten wynik i głosy wyborców liczniejsze niż w poprzednich wyborach, także pracę wykonali bardzo dobrze, ale szczególnie mi przykro, gdy idzie o tak zwany obważanek, bo Jarosław Obremski ogromną pracę. Jestem w stanie obiektywnie ocenić jego wkład w tę kampanię i jego konkurenta Bogdana Zdrojewskiego. Rzeczywiście zabrakło niewiele. Może gdyby była nieco dłuższa kampania, nie wiem, będziemy się zastanawiać. Bardzo szkoda, no bo to oznacza, że mieszkańcy naszego okręgu nie będą mieli swojego reprezentanta. No ale pracujemy dalej.
Ale ta kohabitacja nigdy do tej pory nie spotykana. Inna większość w Sejmie, inna w Senacie. Jak pani poseł sobie to wyobraża?
Znaczy, no to oczywiście jest wyzwanie, chociaż jak mówię i zawsze, gdy jestem w ciągu ostatnich godzin i dni, no to odpowiadam, no szanowni państwo, zwłaszcza panowie i panie senatorowie, no stoi za wami mandat wyborczy bardzo silny, bo kandydowaliście w okręgach jednomandatowych, więc ta siła wyborców jest ogromna i apeluję o uszanowanie tego. A więc w pierwszej kolejności rzeczywiście trzeba postawić na pierwszym miejscu ten, przepraszam, interes swoich wyborców. Więc wierzę, że znajdzie się w tej dziś nazywanej części opozycyjnej Senatu jednak grupa odpowiedzialnych senatorów, którzy zechcą pracować dla Polski.
Ale odpowiedzialnych w tym sensie, że zagłosują za kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na marszałka Senatu, że wejdą do koalicji Prawa i Sprawiedliwości w Senacie, czy odpowiedzialnych, że będą pracować w jakimś koncyliacyjnym układzie?
No to zobaczymy. Różne warianty można rozpatrywać, a pan jako już doświadczony dziennikarz zajmujący się polityką też różne koalicje widział, więc możemy sobie wyobrażać różne scenariusze. Ja mam nadzieję, że wypracowany zostanie po prostu najlepszy dla Polski.
To jeszcze jako specjalista od Wrocławia, Grzegorz Schetyna. Jaki los czeka przewodniczącego Platformy Obywatelskiej?
Nie mam pojęcia. Oczywiście, jak mówię, radzę Platformy Obywatelskiej, żeby rozliczenia raczej sobie robili na gruncie swoich gabinetów politycznych, niekoniecznie za pośrednictwem mediów, ale jak mówię, to ich sprawa. Ja mogę jedynie powiedzieć tylko tyle, bo rzeczywiście wiele razy byłam pytana, skąd porażka Schetyny we Wrocławiu, dlaczego. Pewnie są różne powody i różne czynniki się na to złożyły, ale moim zdaniem niewątpliwie jednym z nich było to, co się wydarzyło przy okazji wyborów do Europarlamentu, wprowadzenie na listy Koalicji Obywatelskiej postkomunistów i ja powiem tak, no Wrocław, różnimy się, myślimy jedni liberalni, inni konserwatywni, różni, ale na pewno jest to miasto antykomunistyczne i myślę, że to była ta właśnie cegiełka, która być może sprawiła, że stracił zaufanie wyborców z Wrocławia.
To jest puenta naszej rozmowy. Gościem Mirosława Stachowiak-Różecka, poseł, która odnowiła swój mandat ze świetnym wynikiem z Wrocławia, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Bardzo...
Tyle z Sejmu. Za chwilę będą głosowania. Ostatni głos, bo to będą w tej kadencji Sejmu 86. posiedzenie za kilka godzin przejdzie do historii, a wraz z nim do historii przejdzie 8. kadencja Sejmu, a za kilkanaście dni, może za kilka tygodni spotkamy się znowu, żeby rozpocząć 9. kadencję Sejmu z Konfederacją, z Lewicą, z PSL-em, z Platformą i z PiS-em. Będzie ciekawie.
Na pewno będzie ciekawie i bardzo kolorowo. Łukasz Jankowski z ulicy Wiejskiej, bardzo dziękuję. A my, drodzy Państwo, wracamy już do naszej rozmowy. Grzegorz i Bartłomiej Brzoz za Stowarzyszenie Najlepsza Droga. Teraz panowie, już opowiedzieliśmy o państwa przejściach, o proteście 40 dni. Nikt się z ministerstwa nie zainteresował. Co w takim razie będzie dalej?
Dalej jest scenariusz, w zasadzie już jest napisany. Zaostrzamy, tak jak powiedziałem wcześniej, protest. Cóż, no przed wyborami staraliśmy się jakby nie robić za dużo problemów, nazwijmy to, ale ten czas się skończył. W tej chwili skończył, teraz możemy, jak to się mówi, możemy ruszyć już na całego. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, by którykolwiek minister będzie teraz, po prostu zapomniał o nas.
Bo jest chodzi ustawa, o to, że właśnie jest ustawa, tak?
Jest ustawa, którą należy wdrożyć. Ta ustawa została już w zeszłym roku, w grudniu została już uruchomiona. Nie wiem, dlaczego znalazła się w zamrażalce. Ona już była, ta ustawa. Ona już
Kto
była.
Kto ją zgłosił, tę ustawę?
Minister Ziobro. Ona wychodziła od Ministerstwa Sprawiedliwości. Była również, jako czynnik społeczny, była również przez nas opracowywana.
Jak się nazywa ta ustawa?
Znaczy dokładnego już w tym momencie tytułu.
A o czym ona mówi?
Zabezpieczająca podwykonawców na budowach dróg i autostrad w Polsce. Ustawa zabezpieczająca podwykonawców.
I jest w zamrażarce, rozumiem.
Tak, odnosimy wrażenie, że jest głęboko zakopana, ale dzisiaj mamy ostatnie posiedzenie. I co będzie, jeśli załóżmy ono się zakończy, a Senat nic nie zrobi w tej materii? No proszę Panią, no pójdzie do kosza.
To będziemy się w takim razie pytać też Ministerstwa Sprawiedliwości o tę sprawę.
I to bardzo mocno byśmy się musieli pytać, ale my sobie już wyjdziemy na ulicę, bo wie Pani, no powtarzam, skończył się czas dobrych rozmów i prawda...
My do tych rozmów oczywiście wrócimy. Proszę spokojnie, na pewno będziemy jeszcze na naszej antenie o tym mówić. Grzegorz i Bartłomiej Brzoza, tata i syn, Stowarzyszenie Najlepsza Droga. Bardzo dziękuję panom za wizytę.
Dziękuję
w Radio Wnet. A my mówiliśmy o drogach, mówiliśmy o budowach. No to też jak mówimy o drogach, to może posłuchajmy teraz utworu Na statku.